Dzień dobry! Z tej strony Skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Dzisiaj wielki dzień! Wysłuchasz w końcu pierwszego pełnowymiarowego odcinka wariacji na temat. Na pierwszy ogień wrzucam zagadnienie, które często zastanawia szczególnie tych, którzy nie mieli okazji kształcić się w kierunku muzycznym. Zapraszam Cię zatem na wariacje na temat roli dyrygenta. Mam nadzieję, że kiedy dotrzesz do końca tego odcinka, nie będziesz już wpadać w zakłopotanie, zastanawiając się, po co orkiestrze potrzebny jest dyrygent, skoro przecież wszyscy mają nuty na pulpitach i co ten gość tak naprawdę wyczynia? Gość lub gościuwa oczywiście, bo i kobiet dyrygentek nie brakuje we współczesnym muzycznym świecie. Słownik języka polskiego przedstawia krótką i treściwą definicję słowa dyrygent. Jest to muzyk kierujący wykonaniem utworu muzycznego przez chór lub orkiestrę. Niby tak. Tu mogłabym zakończyć ten odcinek. Dziękuję, kurtyna. Ale my tutaj przedyskutujemy ten temat znacznie szerzej. Zawód dyrygenta przedstawię ze swojej perspektywy, czyli oczami muzyka orkiestrowego, a także odbiorcy, bo na koncerty chadzam, a i owszem. Nie posiadam natomiast doświadczenia w śpiewaniu w chórze czy grze w orkiestrze dętej. Ale tam oczywiście dyrygent również odgrywa bardzo ważną rolę. Początki zawodu dyrygenta to czasy XVII i XVIII wieku, kiedy to w większych zespołach zaczynało brakować kogoś, kto mógłby wziąć na siebie zorganizowanie procesu przygotowania utworu, a przede wszystkim kogoś, kto poda jasny dla wszystkich wykonawców sygnał rozpoczęcia i zakończenia danego dzieła muzycznego. Jean-Baptiste Lully. To melodyjnie brzmiące nazwisko nadwornego muzyka króla Ludwika XIV powinno kojarzyć się nam z początkami dyrygenckiej sławy. Jego rola była jednak nieco inna od takich dyrygentów, których widujemy obecnie. Stał on bowiem tyłem do kierowanej orkiestry, a przodem do króla i publiczności. Dyrygował długą batutą, która bardziej przypominała laskę marszałkowską niż współcześnie znany model trzymany w palcach. Lully swoje zamiłowanie do dyrygowania niestety przypłacił życiem. Podczas koncertu niefortunnie uderzył się taką ostro wykończoną laską w stopę. Kilka tygodni później zmarł wskutek gangreny. Atrybutem dyrygenta po dziś dzień pozostaje batuta. To ta czarodziejska różdżka w ręku dyrygenta, którą wymachuje nam, muzykom, przed nosem. W kształcie, jaki znamy współcześnie, została wprowadzona przez Louisa Spora, a rozsławił ją Felix Mendelssohn. Tak, ten sam od Marsza Weselnego. Tak naprawdę batuta to nie byle jaki kijek. Najczęściej wykonana jest z drewna, bambusa lub innego lekkiego tworzywa w jasnym kolorze, aby odróżniała się kontrastem barwy na tle dyrygenckiego czarnego stroju galowego. Często zakończona jest uchwytem w kształcie kulki lub takiej łezki. Czasem można spotkać też bardziej finezyjne zdobienia, ale to raczej relikty przeszłości. Kolekcję takich okazów posiada w swoich zbiorach na przykład maestro Tadeusz Strugała, a w sieci można pooglądać batuty dawnych mistrzów na portalu batuty.instrumenty.edu.pl. Obok tej czarodziejskiej różdżki mamy też magiczną księgę. To oczywiście partytura. Co dyrygent w tej partyturze widzi? Co on wyczyta pomiędzy wierszami? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że partytura to po prostu zapis nutowy danej symfonii, opery czy innego dzieła muzycznego wykonywanego przez duży zespół. Wychodzi z tego czasem kilkutomowa księga, która leży na pulpicie dyrygenta podczas prób i koncertów. Zapisane w niej są wszystkie poszczególne głosy, instrumenty dęty drewniane, blaszane, instrumenty perkusyjne, klawiszowe, głosy ludzkie, solowe i churalne, soliści instrumentaliści oraz kwintet smyczkowy, czyli skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Dyrygent musi ogarnąć wzrokiem wszystkie te partie naraz. I do tego weryfikować na bieżąco, czy to, co widzi, równa się temu, co słyszy. Zdarzają się bowiem różnego rodzaju błędy edytorskie i sytuacji, w których trzeba zrobić jakąś korektę dźwięków w którejś partii, nie brakuje. To właśnie dyrygent musi usłyszeć, że jakaś grupa instrumentów lub nawet pojedynczy muzyk w przedostatnim pulpicie wykonuje coś inaczej niż wskazuje na to zapis. Partytura to także miejsce na zapiski i uwagi wykonawcze, które dyrygent musi wskazać swoimi ruchami orkiestrze. Jednym z takich ruchów jest auftakt. To ten moment, kiedy nadawane jest tempo. Rolą muzyka orkiestrowego jest tak zwane odebranie tego tempa, czyli obserwacja, jak szybko ta ręka idzie w górę i spada w dół. Opanowanie tego kluczowego momentu do perfekcji jest domeną najlepszych orkiestr. To właśnie początek utworu, czy każdej jego części, bywa najbardziej problematyczny. Podobnie jest z wszelkimi wahaniami tempa, przyspieszaniem i zwalnianiem. Musimy być bardzo czujni na ruchy dyrygenta, a on z kolei powinien być bardzo pewny i nie wycofywać się ze swoich decyzji, które czasem zapadają na bieżąco podczas koncertu, niesione emocjami i unikalną atmosferą. Przed rozpoczęciem koncertu dyrygent wita się z koncertmistrzem pierwszy skrzypiec, czasami również tak symetrycznie z siedzącym naprzeciwko prowadzącym grupę wiolonczel. Tym gestem dyrygent symbolicznie wita się z całą orkiestrą. Jeśli chciałby podać rękę każdemu członkowi wielkiej orkiestry symfonicznej albo i zbić piąteczki z całym chórem, no to niestety nie kalkulowałoby się to czasowo, żeby jeszcze zostawać na koncert. Tak więc zarówno powitania, jak i końcowe podziękowania i gratulacje przyjmują jedynie przedstawiciele zespołu i soliści. Przywilejem dyrygenta są też ukłony zbierające niejako na niego właśnie owacje rozentuzjazmowanej publiki. Czasem zdarzy się, że rozparceluje on świeżo otrzymany bukiet kwiatów i widowiskowo wrzuci go w orkiestrowy tłum, a czasem obdarzy tymi kwiatami którąś z członkiń orkiestry, ale musi pamiętać, że naraża ją wtedy na zazdrosne spojrzenia koleżanek. Dobry dyrygent wie, że posiada olbrzymią władzę skupioną w swych rękach, choć tak naprawdę czasem wystarczy tylko uniesienie brwi, aby orkiestra rozpoczęła utwór w najcichszej możliwej dynamice piano pianissimo possibile. Kiedy natomiast ruchy dyrygenta będą szerokie i zamaszyste, będziemy wszyscy grać ile tylko starczy sił. Ustawienie muzyków pozwala na obserwowanie zarówno swojej partii nutowej, jak i jednoczesne spoglądanie na dyrygenta. Zazwyczaj znajduje się on na delikatnym podwyższeniu, aby był widoczny dla wszystkich artystów. Dobry dyrygent umie zaufać muzykom i ich umiejętnościom. Nie szydzi, nie robi tak zwanych wycieczek personalnych, a zamiast tego buduje pozytywną atmosferę pracy w grupie. Gramy do jednej bramki. Wspólny cel, czyli udany koncert, zależy nie tylko od umiejętności, ale i od atmosfery właśnie. Lider, za którym wszyscy chcą podążać. Tak to powinno wyglądać. Dla kontrastu przeczytam fragment opisu próby pod batutą Arturo Toscaniniego, dyrygenckiej legendy. Orkiestra bała się go panicznie. W chwili, gdy ukazywał się, musiała panować martwa cisza. Instrumenty należało stroić wcześniej, a doskonale. Niedostrojenie mogło spowodować natychmiastowe wyrzucenie muzyka ze strady. Zdarzało się i tak, że Toscanini w przystępie wściekłości bił instrumentalistów po głowach albo łamał w pasji wątły kijek. Jeśli zaś batuta okazywała się zbyt giętka, żeby ją złamać, pasjonat wyrywał z kieszeni własny zegarek, rzucał go na podłogę i rozdeptywał w kawałki. No, dzisiaj takie akty furii są oczywiście niedopuszczalne i nie mieszczą się w głowie, choć nie znaczy to, że w środowisku muzycznym jakimś cudem nie pojawiają się żadne konflikty. Niestety rzeczywistość jest okrutna. To, co widzimy podczas koncertu, to jedynie niewielki wycinek pracy dyrygenta. Obrazowo mówiąc, to ten czubek wielkiej góry lodowej, który widać na oceanie, ale wszyscy dobrze wiemy, że pod linią wody rozpościera się szeroka i ogromna skała. Na około tygodnia przed koncertem mają miejsce próby, jeszcze wcześniej rozmowy z solistami, przygotowanie i opracowanie partytury, a jeszcze wcześniej lata nauki. No właśnie, jak w ogóle zostać takim głównodowodzącym orkiestry? Najczęściej student dyrygentury w poprzednich latach był instrumentalistą. Tak naprawdę im więcej instrumentalnych możliwości pozna w czasach szkolnych, tym lepiej w przyszłości zrozumie specyfikę pracy przy poszczególnych pulpitach w orkiestrze, co może znacznie ułatwić proces kreowania wielu utworów i przede wszystkim przyspieszyć czas trwania prób. A to się w środowisku niezwykle szanuje. Dyrygentura nie jest obleganym kierunkiem. Kandydatów bywa sporo, ale ostatecznie przyjmowanych jest jedynie kilka osób na danym roczniku. Podyktowane to jest po części możliwościami na rynku pracy. Podjęcie stałej pracy w zawodzie dyrygenta odbiega znacznie od realiów aplikowania do korporacji. Biznes skonstruowany jest tak, że każdy boss obsadza kogoś jako swoją tak zwaną prawą rękę. Nie inaczej sytuacja ma się w świecie dyrygentów. Znamienici artyści mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i niezwykłym dorobkiem korzystają z pomocy asystenta. Taka osoba prowadzi część prób, przygotowuje orkiestrę na przybycie szefa, ustala wszelkie techniczne sprawy, towarzyszy w podróżach, no stoi w pierwszej linii do kontaktu. I tak na przykład z naszego rodzimego podwórka dyrygent Maciej Tworek przez 18 lat asystował pracy profesora Krzysztofa Pendereckiego. Funkcja asystenta może też dotyczyć ogólnej pracy z orkiestrą symfoniczną w filharmonii czy w operze. Instytucje zatrudniają asystenta, który na co dzień prowadzi próby z zespołem, w oczekiwaniu na wkroczenie do akcji na przykład dyrygenta gościnnego, który odpowiada za dany projekt. A czy dyrygenci ścigają się ze sobą? Czy można jakoś punktować, weryfikować umiejętności takich osób? Pierwsza sprawa to zbiór czynników ludzkich. Sympatia wzbudzana podczas współpracy z orkiestrami może przynieść kolejne kontrakty i częste powroty na scenę. Dobra atmosfera i obustronny szacunek to już połowa sukcesu udanego projektu. Oczywiście ważna jest także precyzja i czytelność ruchów. Te techniczne sprawy, a także umiejętność wdrażania własnej wizji artystycznej w orkiestrowy organizm, weryfikowane są podczas konkursów dyrygenckich. Jako dziołcha z Górnego Śląska, w czasach liceum i na studiach w Katowickiej Akademii Muzycznej miałam okazję śledzenia na żywo Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie zupełnie sprawy, jak trudne zadanie ma orkiestra podczas takiego konkursu. Nie pomagać, nie przeszkadzać, reagować dokładnie na każdy ruch, zmianę tempa czy inne sugestie każdego uczestnika, niezależnie od przyzwyczajeń czy wyuczonego schematu. Kilka godzin takiej pracy to dla muzyków naprawdę czas stuprocentowego, wytężonego skupienia. Pierwsze dwie edycje konkursu miały charakter ogólnopolski. Międzynarodowymi stały się w 1979 roku, w setną rocznicę urodzin patrona. Od samego początku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Napłynęło wtedy aż 125 zgłoszeń z całego świata. Konkurs powołał długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej, profesor Karol Stryja. czyli ostatni z klasy dyrygentury Grzegorza Fittelberga we wcześniej wspomnianej mojej alma mater, czyli katowickiej uczelni muzycznej. W szranki stają tutaj dyrygenci do 35 roku życia. Walczą oni o nagrody pieniężne oraz zaproszenia do poprowadzenia koncertów z przeróżnymi zespołami orkiestrowymi, o których inni młodzi dyrygenci śnią i marzą na co dzień. Inną okazją do zaprezentowania się w zmaganiach konkursowych jest ogólnopolski konkurs młodych dyrygentów imienia Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest on wyłącznie do dyrygentów pochodzących z Polski. Laureaci Lutosławskiego otrzymują automatyczną kwalifikację do konkursu Fittelberga. Ot, taka kooperacja. Kolejny temat, o który pytacie i który musi w tym odcinku zostać poruszony, to mistrzynie batuty, czyli kobiety, dyrygentki. I choć jest ich w środowisku coraz więcej, to wciąż zmagają się z pewnymi trudnościami. Trwa ogólna debata, czy aby kobiecość idzie w parze z dyrygowaniem, czyli stawaniem się przywódcą na każdej płaszczyźnie. Należy też pamiętać, że zawód dyrygenta to trudna fizyczna praca i nie każda kobieta jest w stanie to udźwignąć. Pojawiają się też zarzuty, że kobiety na tym stanowisku udają mężczyzn, wchodzą w rolę, noszą spodnie i nie są naturalne w swoich ruchach. Moim zdaniem publiczność powinna jednak skupiać się na wyrazie artystycznym, a muzycy na profesjonalnym podejściu dyrygenta, niezależnie od jego płci, narodowości czy jeszcze innego czynnika, na który przecież nie ma wpływu. W tej części musi paść nazwisko Agnieszki Duczmal, założycielki orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus, która jako pierwsza kobieta przed orkiestrą stanęła na scenie La Scali w Mediolanie. Już w dzieciństwie wymarzyła sobie ten zawód i konsekwentnie spełniała się w realizacji tej wizji. Śmiało można ją nazwać najsłynniejszą polską dyrygentką. Ciekawe, czy moja publiczność kojarzy więcej nazwisk dyrygentek. Chętnie się dowiem. Faktem jest, że na Zachodzie feminizacja tego zawodu rozpoczęła się dużo wcześniej, dlatego tam kobieta z batutą w ręce nie dziwi już tak bardzo jak u nas. Mówi się, że nie ma dyrygenta bez orkiestry. To racja. Dyrygent podczas koncertu nie wydaje ani jednego dźwięku. Chyba, że coś tam mruknie pod nosem. Ale czy zatem orkiestra ma szansę zaistnieć bez dyrygenta? Kameralne, czyli niewielkie zespoły orkiestrowe, często polegają na koncertmistrzu, czyli pierwszym skrzypku, który prowadzi orkiestrę od pulpitu. Czyli nie staje na podwyższeniu, tak jak dyrygent, a pozostaje na swoim miejscu. W ogóle, tak na marginesie, dobry koncertmistrz też wpływa na morale, atmosferę i poziom wykonawczy orkiestry. Dobrze, kiedy ma zaufanie i szacunek w zespole. W utworach na większy skład, niestety albo istety, nie obejdzie się bez udziału dyrygenta. Z ciekawostek, Robert Schumann twierdził, że orkiestra na zasadzie republikańskiej równości powinna grać sama. Z kolei Hans von Bülow, znany z wykonywania symfonii Beethovena w białych rękawiczkach, mawiał, że nie ma dobrych orkiestr, są tylko dobrzy dyrygenci. To idealnie obrazuje, jak skrajne opinie przejeżdżają przez nasze muzyczne środowisko. A ilu artystów, tyle punktów widzenia. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Ci rolę dyrygenta w orkiestrze, a pojęcia takie jak batuta, partytura czy auftakt będą od tej pory brzmiały znajomo i przyjaźnie. Zachęcam Cię też do muzycznych poszukiwań. Sprawdź, jakie zespoły orkiestrowe działają w Twojej okolicy, jacy dyrygenci są z nimi związani. Obecnie, z racji sytuacji epidemicznej, wiele instytucji przeniosło się przecież do sieci, więc nie musisz wychodzić z domu, żeby przypatrzeć się różnym dyrygentom w akcji. Dzięki za wysłuchanie. Kolejna odsłona wariacji na temat już niebawem. Tym razem porozmawiamy o polskich skrzypaczkach, które odniosły światowy sukces. Liczę, że odwiedzisz stronę wariacjenatemat.pl i w specjalnym formularzu zostawisz swoje pytanie, które pomoże mi skonstruować to nasze kolejne spotkanie. Znajdziesz tam również wszystkie odcinki w wersji tekstowej. Żegnając się, przypominam, że odcinek został zrealizowany w ramach stypendium Kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mówiła skrzypczyni. Obserwujesz mnie na Instagramie? Jeśli nie, to zachęcam. Tam spotkasz mnie najczęściej, no i możemy pogadać nie tylko o muzyce. Do usłyszenia! Thank you.